Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziś zaprowadzę Państwa do podziemi Kolegium Angielskiego w Rzymie, gdzie przygotowano wystawę o katakumbowym kościele w Anglii. Powiemy o postaciach z nim związanych, Williamie Szekspirze i Jordanie Bruno. Wcześniej przedstawimy aktualności watykańskie i nowy numer Przeglądu Powszechnego. 7 stycznia na program zaprasza Krzysztof Brąk.
Katolicy cenią sobie wolność kultu, jaką zapewnia im turecka konstytucja, wciąż jednak oczekują uznania ich statusu prawnego, co zapewni im pełną wolność religijną. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując ambasadora Turcji. Jest nim 60-letni profesor filozofii Kenan Gürsoy, który złożył dziś listy uwierzytelniające. W przekazanym Benedyktowi XVI przesłaniu przypomniał on, że w tym roku mija 50 lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych jego kraju ze Stolicą Apostolską. Jako dowód dobrych relacji między nimi przytoczył papieską wizytę sprzed 3 lat. Podjął też sprawę starań Turcji o pełne członkostwo w Unii Europejskiej.
W przesłaniu do nowego ambasadora papież nie nawiązał do europejskich aspiracji jego kraju, choć zwrócił uwagę na rolę wynikającą z położenia na granicy Europy i Azji. Turcja ma być pomostem między islamem a Zachodem i wnieść znaczący wkład w wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Przypominając swą wizytę, Benedykt XVI zaznaczył, że jednym z jej głównych punktów było spotkanie z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem. Podkreślił, że chrześcijanie, w tym w większości muzułmańskim kraju, świadomi są swego starożytnego dziedzictwa i wkładu, jaki wnieśli w cywilizację nie tylko tam, ale w całej Europie. Katolicy są zaangażowani w dialog międzyreligijny z muzułmanami, cenią wolność kultu gwarantowaną przez konstytucję i chętnie przyczyniają się do dobra współobywateli, zwłaszcza przez działalność charytatywną i służbę zdrowia. Jednak dopiero kiedy zostanie uznany status Kościoła katolickiego w tureckim prawie cywilnym, będzie on mógł cieszyć się pełną wolnością religijną i wnosić większy wkład w społeczeństwo.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Styczniowy numer Przeglądu Powszechnego poświęciliśmy refleksji nad kapłaństwem w związku z inicjatywą podjętą kilka miesięcy temu przez Benedykta XVI. Ksiądz Tomasz Halik z Pragi w wywiadzie przeprowadzonym przez Sebastiana Dudę odsłania tajemnicę swojego powołania kapłańskiego. Było ono odpowiedzią na samospalenie uczelnianego kolegi Jana Palacha w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. Ksiądz Halik postanowił wtedy, że będzie pochodnią numer 2, ale płonącą inaczej. Jezuita ojciec Włodzimierz Mocydlarz porusza temat relacji pomiędzy kapłaństwem wspólnym wiernych a kapłaństwem ministerialnym. W naszej redakcyjnej ankiecie zadaliśmy kilka pytań dotyczących sposobu przeżywania kapłaństwa we wspólnocie Kościoła. Świeckich zapytaliśmy o to, jakich księży potrzebują dzisiaj ludzie, jak zmieniać na lepsze relacje duchowni świeccy, co Państwu najbardziej przeszkadza w postawie księży, w jakiej sferze czujecie się najbardziej nierozumiani przez duchownych, z jakimi problemami spotykają się najczęściej kobiety, a z jakimi mężczyźni w relacji z księżmi. Duchownych z kolei zapytaliśmy o ich relacje ze świeckimi oraz z przełożonymi, co znaczy bycie mężczyzną w życiu księdza, co z potrzebą bycia ojcem oraz samotnością, co najbardziej przeszkadza księdzu w stereotypowym obrazie duchownego. Publikujemy otwarte i szczere odpowiedzi, czasami ostre, ale pełne wzajemnego szacunku i zatroskania o przyszłość Kościoła. Ksiądz Mirosław Cholewa przybliża nam termin niewierzący ksiądz. Zasadza się on na rozróżnieniu pomiędzy wiarą a religijnością. Czym innym jest spełnianie czynności religijnych, a czym innym wiara w osobowego Boga, który jest miłością. W numerze znajdziemy również rozważania w oparciu o niedzielne Ewangelie, przygotowane przez jednego z czterech stałych diakonów w Polsce, Bogdana Sadowskiego. Zofia Zarembianka pisze o wątkach metafizycznych w twórczości Wisławy Szymborskiej. Znajdziemy również teksty omawiające wydarzenia teatralne, muzyczne i filmowe oraz recenzje książkowe. Zachęcamy do lektury, mówił redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego jezuita Krzysztof Ołdakowski.
W podziemiach Kolegium Angielskiego w Rzymie można się zapoznać z wciąż mało znaną historią kościoła katakumbowego w Wielkiej Brytanii. Do podziemia albo na szafot trafiali bowiem Anglicy, którzy w XVI wieku w dobie reformacji nie chcieli przystać na kościelne reformy Henryka VIII i wbrew woli króla pozostali wierni papieżowi. Jednym z owych podziemnych katolików miał być również William Shakespeare.
Jesteśmy w XIV-wiecznej krypcie, która znajduje się pod Kolegium Angielskim przy Via di Monserrato, praktycznie w centrum Starego Miasta. Dosłownie kilka kroków od Campo di Fiori. Tu właśnie w podziemiach przygotowano ekspozycję obrazującą związki Anglii z papieskim Rzymem oraz działalność tego gmachu, Kolegium Angielskiego. W XIV wieku, a dokładnie w 1362 roku, powstało tu schronisko dla angielskich pątników, którzy po słynnym pielgrzymim szlaku Via Francigena zmierzali do grobów Piotra i Pawła. W dobie reformacji schronisko było bezpieczną przystanią dla angielskich katolików, którzy uciekali z ojczyzny przed okrutnymi prześladowaniami. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od najciekawszej chyba gabloty. Znajdują się w niej trzy reprodukcje z księgi gości z końca XVI wieku. Przedstawiają one trzy wpisy, zostawione tu najprawdopodobniej przez Williama Shakespeare'a.
Shakespeare during the Reformation.
Emmy Foster, organizator i pomysłodawca wystawy.
Remained secretly Catholic.
Wszystko wskazuje na to, że w dobie reformacji Shakespeare pozostał katolikiem, odwiedził Rzym i to wiele razy. Nie występuje tu jednak pod własnym imieniem i nazwiskiem. Ze względów bezpieczeństwa posługuje się fałszywymi nazwiskami, które udało się jednak rozszyfrować. Potwierdzają to różne źródła. Co ciekawe, jego ślady odnaleziono również w Hiszpanii, w podobnych schroniskach dla katolików. Świadczą one, że i tam pielgrzymował Shakespeare, oczywiście pod innym nazwiskiem. Chodziło o to, by nikt się nie dowiedział, że wciąż pozostaje katolikiem.
Przypuszczenia o katolicyzmie Szekspira nie są nowe. Ostatnio potwierdziła je niemiecka szekspirolog profesor Hildegarda Hammerschmidt-Hummel w książce Ukryte życie Williama Szekspira. Wykazała ona, że rodzice dramaturga, jego nauczyciele, najbliżsi przyjaciele i mecenasi należeli do grona gorliwych katolików. Jego syn otrzymał imię po Hamnecie Sadlerze, katoliku, który odmówił wyparcia się wiary. Sam Shakespeare w 1613 roku kupił budynek w Blackfriars w Londynie, który, jak się później okazało, był sekretnym miejscem spotkań dla katakumbowych katolików. W dramatach angielskiego pisarza kapłani i zakonnicy są przedstawiani w sposób pozytywny. Można się w nich również spotkać z katolicką wizją świata, sprawiedliwości, heroizmu, czyśćca, spowiedzi. Co więcej, zdaniem profesor Hammerschmidt-Hummel, to właśnie uwzględnienie katolicyzmu Szekspira pozwala na właściwe odczytanie jego dramatów.
Ukazane na wystawie wypisy z Księgi Gości w Rzymskim Kolegium są tym bardziej ciekawe, że przypadają one na 7-letnią dziurę w biografii Szekspira. W 1585 roku Szekspir nagle opuszcza Stratford, Pojawia się ponownie w 1592 roku w Londynie, już jako dramaturg. Znalezione w rzymskich archiwach zapiski potwierdzałyby zatem europejską podróż Szekspira i jego bliskie związki z katolickimi uchodźcami. Dokumenty potwierdzające katolicyzm Szekspira to jednak tylko drobny epizod rzymskiej wystawy.
Zorganizowaliśmy tę wystawę, aby pokazać ludziom historię katolicyzmu w Anglii. Ekspozycja ilustruje zatem średniowieczne pielgrzymki do wiecznego miasta po słynnej Via Francigena. Przede wszystkim jednak dokumentuje historię angielskiego kolegium w Rzymie i jego znaczenie w okresie reformacji.
Główną treścią jest dokumentacja katakumbowego kościoła w Wielkiej Brytanii, los męczenników, a także działalność tego właśnie angielskiego kolegium, które przygotowywało młodych Brytyjczyków do pełnienia potajemnie kapłańskiej posługi na wyspach. W pewnym sensie była to szkoła męczenników. Jak dowiadujemy się z wystawy, na przestrzeni 100 lat 44 absolwentów tego seminarium przelało krew za wiarę i wierność Kościołowi. Kształcący się tu alumni dobrze wiedzieli, co ich czeka. Ilekroć do Rzymu napłynęła z Anglii wieść o męczeństwie, studenci i profesorzy gromadzili się przed wielkim obrazem przedstawiającym umęczonego Chrystusa i męczenników, którzy podzielili jego głos. W ich obecności wspólnota kolegium wspólnie odśpiewywała Te Deum za kolejne męczeństwo. Wystawa próbuje też przybliżyć warunki pracy brytyjskich kapłanów. Ukazuje między innymi słynne kapłańskie dziury, a więc małe piwniczki, w których żyli tajni duszpasterze i dzięki temu byli nie do wykrycia przez tropiące ich służby bezpieczeństwa.
We've recreated one of these hiding holes in the exhibition.
Na wystawie zrekonstruowaliśmy jedną z tych dziur kryjówek. Nie było to takie trudne, do dziś bowiem te małe piwniczki odkrywane są w różnych miejscach Anglii. Zwiedzających zapraszamy, aby spróbowali wejść do środka i sami zobaczyli, jak żyło się w takim ukryciu.
Spróbujmy i my. Dość ciasno, metr na metr, nie więcej niż metr też wysokości. Nie można się położyć ani wstać. Historycy zapewniają jednak, że w takich warunkach można było długo żyć, a nawet sprawować tu sakramenty. Przy okazji kapłańskich dziur wystawa opowiada też historię Nicholsa Owena, zwanego Małym Johnem. Był to karzeł i stolarz, który wyspecjalizował się w budowie kapłańskich dziur, takich jak ta. Jeździł po całej Anglii i budował schronienia dla kapłanów. W 1606 roku i on jednak wpadł w ręce oprawców. Nieco później zmarł na torturach. Na wystawie zrekonstruowano też więzienną celę, niewiele większą od księżowskiej jamy. Więzienną celę, która była ostatecznym przeznaczeniem niemal wszystkich katolickich kapłanów Wielkiej Brytanii. Rzymska wystawa o katakumbowym kościele Wielkiej Brytanii to jednak nie tylko kronika heroizmu. Dowiadujemy się również o pilnej pracy szpiegów, zdrajców, donosicieli, którzy pomagali w wykryciu podziemnych struktur angielskiego kościoła, również za granicą. Jednym z najsłynniejszych szpiegów i zdrajców, zdemaskowanych zresztą całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego wieku, był nie mniej, nie więcej co Giordano Bruno. Paradoksalnie znajdujemy się zaledwie kilkadziesiąt metrów od Campo di Fiori, a zatem od miejsca, w którym Giordano Bruno spłonął na stosie. Inkwizytorzy, którzy zdecydowali o śmierci włoskiego dominikanina, nie mieli oczywiście pojęcia o tajnych poczynaniach Giordana Bruna na tym polu. Nie wiedzieli, że ma on na sumieniu życie kilkudziesięciu angielskich katolików, których zdradził, potajemnie wydał w ręce brytyjskiego oprawcy. Dla rzymskich inkwizytorów Giordano Bruno był po prostu heretykiem. Heretykiem wielkiej miary. Dziś powiedzielibyśmy po prostu negacjonistą. Negował bowiem prawdy, które uważano za niepodważalne. Jesteśmy już na Campo dei Fiori. Od wystawy dzielą mnie zaledwie dwie, może trzy minuty marszu. Campo dei Fiori to mały plac targowy w centrum Starego Miasta. Otaczają nas stare kamienice, przy nich małe kafejki, restauracje. Pośrodku placu stoi pomnik Giordana Bruno. Bo to właśnie tu spłonął na stosie. Tutaj też narodził się jego mit jako szlachetnego bojownika o wolność myśli. Takim ukazuje go również pomnik. Giordano Bruno miał jednak pecha. Nie dlatego, że zginął na stosie, ale dlatego, że w archiwum brytyjskim zachowały się rękopisy jego donosów podpisywanych pseudonimem Fagot. Przed niespełna 20 laty dokumenty te wpadły w ręce angielskiego historyka, profesora Johna Bossiego z Uniwersytetu w Yorku, który skrupulatnie przeanalizował kaligrafię, treść donosów, zestawił to, co Fagot pisał o sobie, z tym, co wiemy o pobycie Giordana Bruno w Anglii. No i wydało się. Mit prysnął. Fagot należał bowiem do najbardziej bezwzględnych donosicieli. Jako katolicki ksiądz łatwo zjednywał zaufanie katakumbowych katolików. W swych donosach nie wahał się zawierać wiadomości, które poznał na spowiedzi. Denuncjował przyjaciół i dobroczyńców. Na szczęście w Anglii nie spotkał Williama Szekspira. Pobyt Giordana Bruno na wyspach przypada na ową siedmioletnią dziurę w biografii Szekspira. Dziś wiemy, że podróżował po Europie. Był w Rzymie, był też w Hiszpanii. Być może pielgrzymował do Santiago de Compostela. Kiedy powraca do Anglii i rozpoczyna karierę dramaturga, włoski dominikanin płonie już na stosie. Właśnie tu, na Campo dei Fiori. A gdyby nie spłonął, niewykluczone, że powróciłby do Anglii, by podjąć na nowo przerwaną pracę donosiciela. Kto wie, może poznałby nawet Szekspira. Nie jest ale jasne, czy my poznalibyśmy wtedy Hamleta, Macbetha, Romea i Julię.
Takie są zawiłości i paradoksy katakumbowego kościoła w Anglii, o którym mówi wystawa w podziemiach Kolegium Angielskiego w Rzymie. Szekspir okazuje się kryptokatolikiem, Giordano Bruno zdrajcą i donosicielem, Anglia zaś krajem o bogatej tradycji katolickiej, ojczyzną męczenników. Wczoraj w wieku 88 lat zmarł ksiądz Graham Leonard, wieloletni anglikański biskup Londynu, który w 1994 roku przeszedł wraz z żoną na katolicyzm i sub conditione przyjął święcenia w kościele katolickim. Jako jeden z najwyższych rangą duchownych anglikańskich pokazał, że najkrótsza droga do jedności wiedzie przez nawrócenie. Tym samym własnym przykładem utorował też drogę dla dzisiejszych poczynań Benedykta XVI, który tworzy dla Anglikanów miejsce w kościele katolickim, aby łatwiej im było wracać do Rzymu. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.